Wiceprzewodniczący Partii Polska 2050, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i poseł na Sejm Michał Kobosko. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Kandydat również na europosła?
No, oficjalnie my te listy dosłownie za chwilę, to znaczy najprawdopodobniej w poniedziałek zaprezentujemy, ale tak, mam takie ambicje, żeby startować z Warszawy do Parlamentu Europejskiego.
Dlaczego dopiero w poniedziałek? Wszyscy już te listy ogłosili wczoraj wieczorem. Lewica, a trzecia droga śpi. No nie wiem, o co chodzi.
No, my jesteśmy...
Nie chcecie, odpuszczacie?
Z niczym nie śpimy. Polska polityka kojarzy mi się ze wszystkim, ale nie ze spaniem i ze spokojem. My jesteśmy koalicyjnym komitetem wyborczym jako trzecia droga, koalicyjnym, bo to Koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak koalicyjne, to znaczy, że poważnie ze sobą rozmawiamy i dopinamy. Naprawdę to już są ostatnie kwestie, które mamy do decyzji. To są poważne kwestie, bo to są listy wyborcze, to jest 13 list, 13 okręgów. Każda lista jest ważna, każdy głos się liczy w tych wyborach, bo taka jest ordynacja do Parlamentu Europejskiego, więc zależy nam, żeby te listy były jak najsilniejsze, żeby zawierały jak najwięcej rozpoznawalnych nazwisk, takich nazwisk, które mogą przyciągnąć głosy.
Dopinacie, pan powiedział, ale inni je dopięli wcześniej. Czy to znaczy, że jest kłótnia w rodzinie między wami a PSL-em?
No, panie redaktorze, jak ja słyszę, czytam, widzę doniesienia, co się dzieje w PiS-ie wokół list wyborczych i dopinania tychże list, to mnie się wydaje, że my to robimy w sposób dużo spokojniejszy. Na pewno to robimy w sposób dużo bardziej poukładany, spokojniejszy.
Może tam są większe przecieki niż u was?
Przecieki?
Do mediów.
No to trochę tak mi się wydaje, prawdę mówiąc, że wielu polityków PiS-u zajmuje się głównie przeciekami do mediów i jak słyszę doniesienia, że dwóch facetów siedzi pod gabinetem prezesa Kaczyńskiego i pilnują się nawzajem, żeby ten drugi do prezesa nie dotarł ze swoją kandydaturą, to trochę wygląda jak kabaret, prawdę mówiąc. A to są poważne wybory.
No dobrze, a w trzeciej drodze jest kłótnia między wami a PSL-em?
Nie ma kłótni. Nie ma kłótni. Są ostatnie, jak powiedziałem, ostatnie decyzje do podjęcia. Myślę, że kilka zaskoczeń będziemy mieli ciekawych, interesujących dla wyborców w poszczególnych okręgach. Trzeba mieć zgody wszystkich osób kandydujących, trzeba mieć ustalenie, kto będzie jedynką, dwójką, trójką. To są oczywiste ostatnie miejsce, dziesiąte, także zauważalne, zawsze atrakcyjne dla wyborców na listach, więc poważne decyzje, ale wiemy, jaki jest harmonogram, jaki jest kalendarz i w poniedziałek chcemy te listy zaprezentować.
To kto atrakcyjny oprócz pana oczywiście będzie na tych listach? Z Polski 2050,
tak?
No bo mówimy o tym obszerze.
Co to znaczy atrakcyjne?
No, znane, rozpoznawalne.
Ważne, rozpoznawalne postaci będą na naszych listach. Wiadomo publicznie, poza moją skromną osobą, że ambicje startu zgłaszał m.in. pan poseł przewodniczący naszego klubu parlamentarnego Mirosław Suchoń z Bielska-Białej, z województwa śląskiego, że na tych listach znajdzie się pani Róża Thun, nasza dotychczasowa europosłanka, niezwykle i znana, i rozpoznawalna, i ciężko pracująca w Brukseli i w Strasburgu, i taka osoba, z którą można kojarzyć bardzo konkretne rzeczy, które się w Parlamencie Europejskim wydarzyły, bo my czasami się zastanawiamy, po co jest w ogóle ten Parlament Europejski, czym oni się zajmują, co oni robią. No to ja przypomnę coś, co dzisiaj dla wszystkich jest oczywiste. Kiedyś był roaming w Europie. Jak jeździliśmy po Europie, baliśmy się włączyć telefon komórkowy, ile nam skasują za rozmowę, za SMS-a. To się skończyło, były działania Róży Thun, były działania instytucji unijnych. Albo tak prozaiczna rzecz, jak wtyczka do telefonu komórkowego. Kilka lat temu każdy producent, każdy telefon miał inną wtyczkę. Skończyło się, to znowu działania Unii Europejskiej. Więc ta straszna, biurokratyczna Bruksela, która czasami robi jakieś rzeczy, których w Polsce nie rozumiemy, potrafi przynieść
dzięki
też dobre rozwiązania.
No dobrze, ale pewnie część naszych słuchaczy, która teraz sobie włączyła radio, myśli, że to jest ucieczka. Po lukratywne posady, po wysoką pensję, po kilka lat spokoju.
Ja mogę podejrzewać, czuć, że niektórzy być może z tych, którzy startują, mam wrażenie szczególnie z PiS-u, bo tam właśnie ta atmosfera jest najgorętsza wokół tych miejsc. Mogą tak traktować.
Skupmy się na was.
Skupiając się na nas, my wiemy, co mamy do zrobienia w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. To jest taki moment, i tu już nie będę dowcipkował, to jest w żaden sposób, to jest moment niezwykle poważny, trudny, wymagający dla Europy. My rzeczywiście żyjemy, funkcjonujemy, nawet jeżeli tego i na szczęście na co dzień tak bardzo nie odczuwamy, ale funkcjonujemy w realiach zagrożenia wojennego w Europie. Jak powiedziałem, na szczęście na ulicach polskich miast my tego nie czujemy i dobrze, że możemy normalnie funkcjonować, ale no, dając przykład naszych sąsiadów, kiedy niedawno byłem w Wilnie, to tam nastroje są inne, to znaczy to są nastroje poważnego zaniepokojenia i takiego myślenia, to kto następny po, po Ukrainie, jeżeli Putinowi się coś na Ukrainie rzeczywiście uda zrobić. Więc Parlament Europejski jest takim miejscem, które na pewno w następnej kadencji będzie się zajmowało, będziemy, jeżeli ja tam trafię, zajmować się w dużym stopniu kwestiami bezpieczeństwa Europy, rozwoju przemysłu obronnego Europy, przygotowania na zagrożenia. No wiadomo, po to państwa się przygotowują na wojnę, żeby tej wojny nie było, żeby to odstraszać.
Kończąc na antenie radia ten temat, zapytam pana, na ile procent liczycie w tych wyborach i jaki wynik uznacie za taki zadowalający, a jaki, że to będzie porażka?
Dla trzeciej drogi wynikiem, który byłby, można powiedzieć, zadowalający, byłoby powtórzenie wyniku, który już dwa razy osiągnęliśmy. 15 października i teraz 7 kwietnia, czyli powyżej 14%.
No, zapisaliśmy, zobaczymy.
Zapisane.
Zobaczymy, co się wydarzy. 10 maja rekonstrukcja rządu, panie pośle. Jaki resort uda wam się przejąć od Lewicy?
Dobre pytanie, pytanie z tezą, bo zakładające, że będziemy walczyć o przejmowanie jakichś resortów. Jest, panie redaktorze, umowa koalicyjna między nami. Ta umowa obowiązuje. Są resorty, w których my jesteśmy obecni. To są trzy resorty na poziomie pani minister. To są trzy resorty. Nie widzimy powodów, żeby tu miało dojść do jakichś zmian. My nie wysuwamy jako Polska 2050 żadnych, że tak powiem, postulatów, że chcemy koniecznie zdobywać kolejne placówki. Uważamy, że to jest nadal czas początkowy dla tego rządu, dla koalicji 15 października i ogromnie wiele rzeczy jest do zrobienia w tych dziedzinach, za które wzięliśmy odpowiedzialność.
Jak pan słyszy koalicja 13 grudnia, to pan się gniewa, obrusza wtedy?
Ja wzruszam ramionami, tak, bo to jest próba przylepienia pewnej nalepki. Ja przypomnę, że to była idea pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby wtedy właśnie dokonać zaprzysiężenia rządu. I to niewątpliwie była taka koncepcja, żeby próbować przylepić do nas pewną datę. Dla nas datą kluczową, nie chcę powiedzieć, że świętą, bo to byłoby za dużo powiedziane, ale datą, do której jesteśmy niezwykle przywiązani, jest 15 października. To był ten dzień, w którym Polacy zdecydowali, że nie chcą populizmu w wydaniu pisowskim.
To taka moja dygresja była. Wróćmy do tej rekonstrukcji. Na co w tej zmiania, pewnie jeszcze wszystko jest w grze, domyślam się, na co wy liczycie, które stanowiska ewentualnie mogłyby wam przypaść tych, których do tej pory nie mieliście?
Nie mamy takich ambitnych planów, żeby zdobywać kolejne stanowiska. Tak jak powiedziałem, jest umowa koalicyjna, są poszczególne partie wzięły odpowiedzialność za poszczególne resorty. Dla nas te trzy resorty, a więc klimat i środowisko z jednej strony, niezwykle trudny, skomplikowany, rozbudowany, szeroki resort, szerokie ministerstwo.
I wiele krytyki, ale wrócimy do tego w tej drugiej części.
Z drugiej strony resort funduszy i polityki regionalnej, czyli dzisiaj resort kluczowy, bo my, koalicja 15 października, odblokowaliśmy fundusze unijne, które PiS-owi udało się zablokować dla Polski. W sposób świadomy i konsekwentny oni to robili. My również świadomie i konsekwentnie od tego zaczęliśmy praktycznie, że udało się te pieniądze odblokować i one do Polski płyną. Więc to ministerstwo, i chodzi oczywiście nie tylko o to, żeby te pieniądze przypłynęły do Polski, ale żeby były w rozsądny sposób, we właściwym czasie wydane.
Przyzna pan, kończąc tę część rozmowy, że jest taki widoczny proces osłabiania Lewicy, wypychania powoli, no nie wiem czy z koalicji, ale przynajmniej ze takiego strategicznego znaczenia w tej koalicji.
Czy jak wypychania, to pan redaktor sugeruje, że my może bierzemy udział
ale
w jakimś procesie.
Ale były takie głosy, tak? No, że w wyborach ale samorządowych dobrze, Lewicy osiągnęła taki wynik, który nie gwarantuje jej takiej siły w koalicji, jaką miała.
Ale zawsze powstaje oczywiste pytanie o przyczyny. Ja mam wrażenie jednak, że te przyczyny osłabiania Lewicy leżą głównie po stronie Lewicy i jej podejmowanych przez nią działań. Ale my trzymamy kciuki za wszystkich naszych partnerów koalicyjnych. Koalicja 15 października jest silną, mocną koalicją i oczywiście nie zależy nam, żeby którekolwiek z tych ugrupowań osłabło na tyle, żeby zagroziło funkcjonowaniu całej naszej koalicji.
Michał Kobosko z naszym gościem. Kończymy część w tej antenie radiowej, czyli na dużym RMF-ie tak zwanym. Przenosimy się do radia internetowego RMF24.pl na nasze media społecznościowe i czekamy. Do usłyszenia. Ale któryś z polityków Lewicy powiedział wprost, że ta umowa koalicyjna to nie jest pismo święte, czyli wnioskuje, że wszystko jest jeszcze możliwe. No, a to będzie dobra okazja, żeby coś zmienić. 10 maja.
Pan premier Donald Tusk ma zawsze prawo dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów. Jest szefem tej organizacji, jaką jest Rada Ministrów i ma prawo dokonywania zmian. Jest to oczywiste, że on dokonuje przeglądu, mniej więcej pół roku funkcjonowania, no mniej powiedzmy, ale już prawie pół roku. no to można stwierdzić, sprawdzić, kto się sprawdza lepiej, kto się sprawdza gorzej. Plus to, co jest szczególnym w tym roku czynnikiem, to znaczy to, że niektórzy z ministrów zdecydowali się na start do Parlamentu Europejskiego, co wymusza samo z siebie zmiany w konstrukcji rządu, więc jestem bardzo ciekaw tych ustaleń, które nastąpią, no bo to jakby nie patrzeć, muszą być ustalenia koalicyjne. To jest rząd czterech partii.
No tak, ale Kochut na listach Platformy też coś mówi, tak, o tym, że nie wiem, być może niektórzy chcą uciec z tej lewicy, bo widzą, że ona tonie.
No to już są indywidualne ustalenia. Ja znam pana europosła i szanuję go za jego ciężką pracę, nie tylko w obronie śląskiej Gotki, I tego, co robi w Parlamencie Europejskim. Widocznie pan poseł uznał, że z Platformą ma większe szanse, a chce kontynuować, z tego co wiem, swoją misję w Brukseli. Jak mówię, indywidualne decyzje. No nie jest dzisiaj tak, mówiąc obiektywnie, że lewica przyciąga do siebie. No ale jak powiedziałem, nie będę tutaj krytykować koleżanek i kolegów, to są ich decyzje.
Na marginesie, ta śląska Gotka i to, co się stało w Sejmie, to dobry krok, dobry ruch, bo część osób mówi, że to jest pierwszy krok do autonomii śląskiej, kłopotów w przyszłości, które możemy mieć. Takich separatystycznych ruchów, które mogą się narodzić.
Ja wiem, ja znam te strachy i to straszenie, bo żyjemy w kraju, w którym część polityków codziennie nas straszy, że my za chwilę stracimy wolność, stracimy suwerenność, a niektóre regiony będą się od Polski odrywać. Ja nie mam takich strachów. Ja uważam, że język śląski jako język regionalny ma prawo funkcjonowania, że to trwało zdecydowanie za długo. Próby uchwalenia ustawy, to co się wydarzyło w tym tygodniu w Sejmie, mają prawo, będąc Polakami, zachować swoją historię, swoją tradycję i swój język.
Czy minister Hennig-Kloska zostanie na swoim stanowisku?
Jestem przekonany, że tak, że pani minister zostaje. Ona sama też nie zgłaszała ambicji zmiany, w tym startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Uważam, że zaczęła bardzo ciężką pracę, jak powiedziałem, w najtrudniejszym moim zdaniem w tej chwili resorcie. To jest, panie redaktorze, taki resort, mówiąc w skrócie, gdzie czego się nie zrobi, to się komuś wchodzi w drogę, to się komuś minister czy ministra naraża, to są potem demonstracje uliczne, protesty, jak nie leśników, to myśliwych, jak nie branży meblowej, to papierniczej i tak dalej, i tak dalej. No bo po prostu to jest nasze środowisko.
Od samego początku funkcjonowania zapisała się gdzieś tam w tych dziennikarskich różnych artykułach jako osoba dość kontrowersyjna. Ponoć, jeśli wierzyć, sam Donald Tusk się wściekł kilka razy na to, co ona robi. Być może to też on by chciał się jej pozbyć z rządu przy tej okazji.
Nie wydaje mi się, ale jak powiedziałem parę minut temu, to jest rząd koalicyjny i o zmianach tak poważnych jak zmiany ministrów koalicyjnych będą między sobą rozmawiać liderzy naszych ugrupowań, czyli pan premier Tusk, pan marszałek Hołownia, pan premier Kosiniak-Kamysz, pan marszałek Czarzasty. To są główne osoby, które muszą w takich przypadkach rozmawiać, ale jeszcze raz powtórzę. Ja oceniam pracę pani minister Hennig-Kloski bardzo wysoko. Wiem, że jest na początku drogi, że oczekiwania są bardzo duże. Dla nas, dla Polski 2050 zmiany w szeroko rozumianym zielonym obszarze, tak to nazwijmy, w tym dotyczącym zielonej energetyki, energetyki ze źródeł odnawialnych, to jest podstawa naszego programu, naszego myślenia, więc jeszcze raz powtórzę, nie ma żadnego przypadku, że jesteśmy właśnie w tym ministerstwie tak mocno reprezentowani.
Waldemar Buda uważa inaczej. Skala niekompetencji oraz skala chaosu, jaka panuje w obszarze klimatu i środowiska, jest nieprawdopodobna. Pani Semeniuk też powiedziała o tym ostatnio, że przedsiębiorcy są rozczarowani tym, co robi właśnie minister Hennig-Kloska. Ten bałagan i ta niepewność, która dotyczy bardzo wielu, to są firmy rodzinne często, prawda? To jest troszkę inny problem niż w przypadku korporacji dużych.
No jeszcze raz powtórzę, że w tym ministerstwie czego by się nie zrobiło, to ktoś jest bardzo niezadowolony i ktoś bardzo głośno protestuje. Ja to rozumiem. Trzeba, jak się jest ministrem klimatu i środowiska, ważyć różne racje, ale zarazem trzeba mieć program. My ten program mamy, pani minister ten program wprowadza. Pan minister Buda wczoraj, bo oczywiście byłem na sali sejmowej i uczestniczyłem w debacie, złożył wniosek o wotum nieufności wobec pani minister. Mógłbym powiedzieć trochę złośliwie, że bardzo dziękuję panu posłowi, byłemu ministrowi, bo jak się składa wniosek o wotum nieufności, to się po pierwsze daje szansę tej osobie, która jest krytykowana i zaatakowana, żeby szeroko przedstawić pracę swojego resortu, a poza tym daje nam się szansę koalicji 15 października, żebyśmy zwarli szeregi i wspólnie obroniliśmy panią
minister. Bo pamiętam podobne sytuacje z poprzedniej kadencji Sejmu i było podobnie.
No to może pana zaskoczę, ale ja nie byłem posłem w poprzedniej kadencji, ale patrzyłem z dużymi wątpliwościami na podobne akcje, które wtedy nasze koleżanki i koledzy z ówczesnej opozycji wykonywali, bo tak się kończą wnioski o wotum nieufności, kiedy się nie ma większości, kiedy wiadomo, że się przegra, a jak powiedziałem, można wykorzystać tę szansę, żeby kogoś skrytykować, ale przede wszystkim daje się szansę osobie skrytykowanej, żeby mogła szeroko przedstawić działania swojego resortu, no i daje się szansę koalicji rządzącej, żeby pokazać jedność w obronie danego ministra.
Czyli Henning Kloska zostaje w Polsce, być może pan się wybierze do Brukseli, Róża Thun.
Jeśli tak zdecydują wyborcy.
Ale tych nazwisk znanych nie będzie tak dużo jak u konkurencji. No i teraz moje pytanie.
To zobaczymy, panie redaktorze, bo ja nie mogę zdradzać wszystkich nazwisk, ale wiele nazwisk znanych, no przypomnę choćby pana ministra Hetmana, który jest ministrem Polskiego Stronnictwa Ludowego i będzie także startował w tych wyborach z ramienia Komitetu Trzeciej Drogi.
Który, jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, miał podobno wyciąć właśnie minister Henning Kloskę z list w Wielkopolsce. Dlatego zostaje w Warszawie, czy przepraszam, w Polsce, może tak bardziej, a nie jedzie do Brukseli.
Lubię plotki, pogłoski medialne, które bardzo często są oderwane od rzeczywistości. Tak jest właśnie w tym przypadku.
Boi się pan Jacka Kurskiego jako szefa sztabu wyborczego PiSu? W tej kampanii wyborczej?
Ja nie wiem, jaką rolę...
Nie wiem, czy będzie szefem, ale będzie na pewno w tym sztabie, tak? W tym głównej kwaterze, która będzie kreowała całą kampanię.
Ja się generalnie nie boję innych polityków i nie mam... To nie jest uczucie, które mam w polityce, że się kogokolwiek boję. Pan Kurski jest znaną postacią od lat, niezwykle kontrowersyjną od lat. Wykonywał najczarniejszą robotę dla PiSu jako szef Telewizji Polskiej. Najczarniejszą robotę propagandową, czyli robotę szkodliwą z punktu widzenia społeczeństwa polskiego, bo media publiczne stały się tubą wyłącznie jednej partii w takim stopniu, w jakim nie były nawet za Jerzego Urbana, przepraszam, i za komuny. Więc to jest czarna karta jego historii. Jeżeli prezes Kaczyński uznał, że Kurski mu się przyda na tym etapie, no to jest jego decyzja. Natomiast bać pana Kurskiego nie ma się najmniejszego powodu.
Ale może prowadzić na tyle skutecznie tę kampanię, że wy jako ugrupowanie bardziej proeuropejskie możecie być na znacznie przegranej pozycji.
Ja powiem tak, oczywiście, że dzisiaj dużo łatwiej jest grać na nucie antyeuropejskiej. I jestem przekonany, że i PiS, i Konfederacja, jako dwa ugrupowania antyeuropejskie, będą bardzo mocno na tej nucie grały. To zdaje się, że PiS w ogóle chce zrobić z antyeuropejskości motyw główny swojej kampanii. Czyli to jest takie myślenie pod tytułem: wprowadzamy naszych europosłów do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego, po to, żeby oni rozwalali od środka Unię Europejską. No to jest de facto takie myślenie. Ale mówię,
mówi inaczej, zmieniamy, tak? Bo wchodziliśmy do zupełnie innej Unii. Teraz ona poszła w taką stronę, która dla nas, Polaków, to może niedosłowny cytat, ale tok myślenia, tak? Na przykład taki ludzie jak Saryusz Wolski, jest niekorzystna i trzeba to zrobić, żeby było inaczej. Wrócić do korzeni.
Dla pana Saryusza Wolskiego jest Unia niekorzystna. Ja to rozumiem. Jemu się ta Unia nie podoba. Natomiast ogromnej większości Polaków, po pierwsze, Unia się podoba i to, że my w Unii jesteśmy. Po drugie, za czasów, kiedy obóz pana Saryusza Wolskiego miał wpływ dominujący na naszą obecność w Brukseli, to ta obecność była śladowa i była postrzegana przez całą Europę jako, powiedziałbym, jako antyobecność. To znaczy reprezentacja PiSu i sposób prowadzenia rozmów w instytucjach unijnych był taki, że my jesteśmy jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz Unii. My się na tę Unię obrażamy. My nie chcemy tu zawierać żadnych ani kompromisów, ani koalicji, a w Unii Europejskiej trzeba zawierać kompromisy, żeby coś swojego przeforsować. Polska była postrzegana jako kraj niemal taki jak Węgry. Nie na salonach, tylko generalnie w Europie. Gdzie się nie jeździło, z kim się nie rozmawiało, to wszyscy pytali, między innymi mnie, co się właściwie dzieje? Dlaczego Polska, jeden z najważniejszych krajów Unii Europejskiej, ustawia się sama na obrzeżach?
A
ustawia
może
się
sama w trzecim szeregu. Sama walczyć o swoje interesy i dlatego stanęła poprzek.
I fantastyczny był efekt, mniej więcej taki jak 1 do 27, kiedy wspomniany Jacek Saryusz Wolski został ośmieszony. jako kandydat wtedy, czy konkurent Donalda Tuska w Brukseli. No ale efektem tej walki jakże fantastycznej było to, że przez wiele miesięcy, przez 2 lata w przypadku KPO nie dostawaliśmy ani jednego funduszy. Gigantyczny sukces. Gratuluję kolegom z PiS-u, ale współczuję nam wszystkim.
To, cytując klasykę, kończąc ten wątek, o co będą te wybory? Bo pan powiedział, że Polacy są prounijni, a ja powiem tak, jeśli za rogiem widzą Zielony Ład, jeśli widzą pakt migracyjny, to mają powody do obaw. Nie o taką Unię walczyli.
Dla nas, dla trzeciej drogi, to będą wybory pod tytułem z jednej strony są eurosceptycy, którzy chcą de facto polexitu, chcą wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej i to jest Konfederacja w sposób bezpośredni i to jest PiS w sposób nieco zawoalowany. A z drugiej strony są eurofani, którzy kupują wszystko, co się w Brukseli dzieje. My mówimy, zaraz, moment. Po pierwsze, zyskaliśmy wreszcie ponownie wpływ na sprawy europejskie i my siadamy do stołu, odbudowując m.in. Trójkąt Weimarski, Warszawa, Berlin, Paryż, najważniejsze stolice. Siadamy do rozmowy o tym, jaka ta Unia ma być. Mamy mieć na nią wpływ. Nie podoba nam się wszystko, co w Unii zostało zaproponowane. No ale po pierwsze, nie można się obrażać i mówić, że wszyscy nam, że Niemcy mnie biją i wszyscy nam robią krzywdę, tylko trzeba siedzieć, gadać, walczyć o polskie sprawy i dlatego będziemy rozmawiać o Zielonym Ładzie, i jego konstrukcji czy rekonstrukcji, i o pakcie migracyjnym, i o sprawach bezpieczeństwa Europy, bo to są dzisiaj, powiedziałbym, 3 elementy kluczowe, które na pewno będą też wiodące w tej kampanii.
To zapytam pana jeszcze, jak się panu podoba wypowiedź koalicjanta, szefa, wicepremiera Kośniaka-Kamysza, który zadeklarował, że będziemy pomagać Ukraińcom w kwestii mobilizacji Ukraińców młodych, którzy przebywają tu w Polsce. Jak należy to rozumieć? Będziemy tutaj co, ścigać takich ludzi młodych i odstawiać
ich
ciupasem?
Nie wiem, nie miałem okazji rozmawiać z panem premierem na temat tej jakiejś konstrukcji tego, co Polska może zrobić. Wszyscy, jak żyjemy, działamy na ulicach polskich miast, widzimy też także wielu młodych Ukraińców, którzy są u nas. Czasami pojawiają się pytania i też ludzie zadają mi na ulicy, no widzą, mówią, ale ci chłopcy no powinni walczyć, powinni być w swoim kraju. Więc w tym sensie, w tym kontekście ja rozumiem, że Ukraina w tej chwili ma ogromne trudności z mobilizacją, z tym, żeby po prostu zapełnić te no, luki, które powstały.
Tylko to jest ich problem. Pytanie, czy my powinniśmy się w takie kwestie w ogóle mieszać, bo to taka jakby no, branka na ulicy będzie w Warszawie.
Tam, gdzie zostaniemy poproszeni o pomoc przez Ukrainę, której starania obronne powinniśmy wspierać, no to pewnie trudno byłoby odwrócić plecami i powiedzieć, to jest wyłącznie wasz problem. Natomiast ja tej, jak powiedziałem, nie znam tej konstrukcji, nie znam tej wizji, trzeba zapytać pana premiera, jak taka pomoc dla państwa ukraińskiego, jeżeli państwo ukraińskie o to prosi, zostanie zrealizowana.
Berlin uważa inaczej. To znaczy nie chce wejść w ten układ, tak sobie myślę, może to jest tak, że ci młodzi ludzie uciekną z Polski, ale nie wrócą na Ukrainę, tylko uciekną gdzieś dalej, na zachód. I stracimy tutaj no, bardzo ważny element demograficzny, a o to też chyba jest walka.
No to też jest istotny czynnik, ale jeszcze raz powtórzę, no jeżeli my nie chcemy tego, żeby polscy chłopcy, polscy żołnierze walczyli z Rosją, z Białorusią, no to musimy wspierać Ukrainę w jej staraniach obronnych. I chodzi z jednej strony o broń, o amunicję, no ale też z drugiej strony o to, by Ukraina miała kim walczyć. No bo tak dzisiaj ta wojna wygląda.
Michał Kobosko, kończymy rozmowę, ale może na koniec pan ogłosi swój start w tym studiu.
Cieszę się bardzo, że będę miał okazję, mam nadzieję, konkurować z innymi kandydatami w Warszawie i starać się o to, byśmy mogli wspólnie zmieniać Europę i walczyć o polskie sprawy w Brukseli.
Będzie pan jedynką na liście?
Mam taką nadzieję.
Mówił Michał Kobosko. Dziękuję panie pośle. Dobrego dnia i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.